Na całym świecie w ciągu ostatniego stulecia w łonach matek zamordowano 2,5 miliarda dzieci. To dane szacunkowe, a rzeczywista liczba jest znacznie wyższa. W najbliższą środę mija 100 lat od zalegalizowania procederu tzw. aborcji w wymiarze międzynarodowym. Zbrodnicze prawo, które jak to określano miało służyć zdrowiu kobiet, przyjęto jako pierwsze w Związku Sowieckim. Komunizm realizował ten program, niszczenie życia, tradycyjnej rodziny oraz wiary chrześcijańskiej i uznawał za największe osiągnięcia rewolucji bolszewickiej. To jednoznacznie pokazuje, że propagowanie tzw. przerywania ciąży wyrasta z ideologii marksistowskiej. Po sowieckiej Rosji proceder zaczęły legalizować kolejne kraje. Obecnie zarówno agendy ONZ, jak rządy licznych krajów forsują tzw. aborcję pod hasłem promocji zdrowia reprodukcyjnego i rozszerzają jej dostępność. Skala tego procederu na świecie szokuje, mówi Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Polska.
Rzeka krwi, która popłynęła, to jest więcej niż 2,5 miliarda istnień ludzkich. Niektórzy nie wierzą w tą cyfrę, mówią, że to kilkaset milionów. Nie, jeśli się policzy tak, jak podaje ONZ, 50 milionów rocznie przez 50 lat, a pierwsze 50 lat to w ogóle nie mieliśmy danych. Kolejne kraje, najpierw Związku Radzieckiego, a później również zachodniej Europy, Japonia, no legalizowały. No i to ciągnie się do dnia dzisiejszego. Niestety trend jest ogólny poszerzania tego prawa. Do tego dochodzą środki farmakologiczne, bardzo niebezpieczne dla kobiet.
Ta smutna rocznica powinna skłaniać nas do modlitwy ekspiacyjnej za przelaną krew dzieci poczętych. Jej formą była polska inicjatywa Różaniec do granic nieba, a w najbliższych dniach modlitwę przebłagalną rozpoczną wierni w wielu krajach, m.in. na Białorusi, w Stanach Zjednoczonych, Kazachstanie i Rosji. W katedrze w Moskwie adoracja Najświętszego Sakramentu będzie trwała nieustannie przez 36 godzin od 19 do 21 listopada. Ruszy nabór personelu do drugiego tymczasowego szpitala, który powstaje na terenie wojskowej bazy na Okęciu w Warszawie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że szpital będzie gotowy przed końcem miesiąca i będzie prowadzony przez Wojskowy Instytut Medyczny. Szef MON-u podkreślił, że zespół WIM-u, na którego czele stoi generał profesor Grzegorz Gielerek, należy do najlepszych. To grupa ludzi doświadczonych i wykwalifikowanych. Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że personel tymczasowego szpitala musi być jednak szerszy, dlatego przyjmowane są zgłoszenia do zespołu.
Niejako pod kierownictwem WIM-u zapraszamy do tego, żeby zgłaszali się lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Zresztą w ogóle jest 16 specjalności niezbędnych do tego, żeby szpital tymczasowy na Okęciu mógł funkcjonować. Dziś rusza portal pod adresem www.szpitaltymczasowy.wim.mil.pl. Oczekujemy na zgłoszenia wszystkich tych, którzy chcieliby pracować w zespole. W zespole szpitala tymczasowego na lotnisku Okęcie.
Generał Gielerak zapowiedział, że szpital będzie ukierunkowany na leczenie pacjentów w ciężkim stanie, którzy potrzebują tlenoterapii włącznie z oddechem wspomaganym. W leczeniu lekarze WIM-u mają wykorzystywać swoje doświadczenie z misji, w której uczestniczyli w kwietniu podczas pierwszej fali epidemii koronawirusa we Włoszech. W szpitalu na Okęciu ma być docelowo 250 łóżek dla chorych, w tym 30 łóżek dla osób wymagających intensywnej terapii. Pierwszy szpital tymczasowy w Warszawie powstał już na stadionie PGE Narodowym. Rząd szuka sposobu na zmniejszenie administracji. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić projekt ustawy, która zakłada przejście części wiceministrów do Korpusu Służby Cywilnej. O nowych przepisach dowiedział się jeden z dzienników. Chodzi o kilkadziesiąt osób, które pracują w 16 ministerstwach i kancelarii premiera. Po włączeniu podsekretarzy stanu do służby cywilnej stracić mają oni status zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Dla wiceministrów jest to korzystne rozwiązanie między innymi ze względu na wzrost pensji. Eksperci wskazują jednak, że w ten sposób nie będzie mowy o apolityczności Korpusu Służby Cywilnej. Administracja wymaga gruntownej reformy i odcięcia się od spuścizny PRL-u, a nie zmian statystycznych, ocenił Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej.
Jeżeli nastąpi przeniesienie właśnie podsekretarzy stanu czy różnych osób mianowanych politycznie do służby cywilnej poprzez różnego typu machinacje prawne, to jest to jakiś rodzaj instytucjonalizowania patologii. Dlatego, że cała istota służby cywilnej polega na tym, że oddzielamy korpus cywilny od korpusu politycznego. Jeżeli ktoś jest podsekretarzem stanu mianowanym przez premiera, bo wszyscy podsekretarze stanu są mianowani przez premiera, to oczywiście on ma już jakiś rodzaj upolitycznienia i jeżeli chciałby zostać urzędnikiem ktoś taki, to powinien po prostu zacząć zdawać egzaminy lub przejść na niskie stanowisko w administracji publicznej.
Gazeta przypomina, że obecnie podsekretarz stanu otrzymuje pensję zasadniczą, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wysługę lat, łącznie około 11 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a w korpusie służby cywilnej są nie tylko dużo wyższe pensje, ale także trzynastki oraz nagrody. Średnie wynagrodzenie dyrektora w ministerstwie to ponad 17 tysięcy złotych brutto. Poznański Sąd Okręgowy nie uwzględnił zażaleń prokuratury na brak aresztu dla Ryszarda Krauzego i trzech innych podejrzanych w sprawie Polnordu. Śledczy, składając wniosek, tłumaczyli, że niezastosowanie aresztów wobec podejrzanych umożliwi im wpływanie na prawidłowy tok postępowania, w tym na przeprowadzanie dowodów, zwłaszcza osobowych. Dzisiejsze posiedzenie sądu odbyło się bez udziału mediów. O decyzji sądu poinformowali PAP obrońcy podejrzanych po wyjściu z sali. Przypomnijmy, wnioski o areszty dla podejrzanych prokuratura regionalna w Poznaniu skierowała w związku z prowadzonym od 2017 roku śledztwem, które wszczęto po zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa złożonym przez nowy zarząd pokrzywdzonej spółki giełdowej Polnord. W sprawie w połowie października zatrzymanych zostało 12 osób. I to były wiadomości w Radiu Maryja.